16 minut po godzinie 8 to jest Radio Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM i www.wnet.fm na całym świecie. Piotr Dmitrowicz przed mikrofonem, Dariusz Konkol za konsoletą. W studio kolejny gość, Grzegorz Polak. Witam cię serdecznie, Grzegorzu.
Cześć Piotrze.
No, dotarłeś do budynku.
Czuję się tak, pasty. Jakbym był w pracy. Tak,
tak. Za chwilę porozmawiamy o temacie, który mam wrażenie jest trochę gdzieś często pomijany, bo rozmawiamy o powstaniu w kategoriach militarnych, w kategoriach zniszczenia miasta, ale to miasto przez 63 dni, nie tylko przez te 63 dni, ale wtedy szczególnie, żyło też wiarą, żyło też modlitwą i byli też duchowni, byli też kapelani powstańczy, a wśród nich człowiek wtedy 43-letni, taki skromny ksiądz, kapelan spod warszawskich Lasek, nazywał się
Stefan Wyszyński.
No właśnie, cóż robił późniejszy prymas w 44 roku, gdybyś był łaskaw nam przypomnieć, opowiedzieć.
Tak, był dzielnym kapelanem. Wprawdzie nie był w ogniu walk, bo to się działo na obrzeżu stolicy, w podwarszawskich Laskach. Ksiądz Stefan Wyszyński był tam kapelanem AK okręgu Żoliborz-Kampinos, pseudonim Radwan III, i jednocześnie był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach. I tutaj zapisał piękną kartę. Jako ktoś, który nie tylko przygotowywał rannych żołnierzy, ciężko rannych na śmierć, ale był obecny przy operacjach i to, no, operacje były w warunkach bardzo prymitywnych. Oczywiście to nie to co dzisiaj, gdzie no, brakowało ośrodków na uśmierzenie bólu i czasami jedynym środkiem była ręka kapelana, który trzymał żołnierza poddawanego amputacji. Więc ksiądz prymas Wyszyński tam przeżył kilka miesięcy, które potem bardzo często wspominał, ponieważ dla niego było to takie jakieś bardzo drastyczne, on tego tak nie używał oczywiście, tego nie używał tego słowa, ale takie doświadczenie spotkania z człowiekiem bardzo cierpiącym, jak on w tym wszystkim się odnajdywał. Ano po prostu pełnił swoją posługę kapelana. On był na tyle odważny, że nawet 16-letnim żołnierzom mówił mówił po prostu, że przygotowywał ich na śmierć, by nie obijał bawełnę, mówił o zbliżającym się końcu i jak to on tłumaczył, no po prostu miałem przed sobą chrześcijanina, który wierzy w życie po śmierci, który ma tę inną perspektywę i się powinien nie powinien się bać i okazuje się, że to działało, więc tam się straszne sceny na jego oczach rozgrywały, no wynoszenie kubłami kończyn ludzkich, rąk, nóg. Ksiądz Wyszyński zwracał uwagę, że powinno się pogrzebać. Nie było na to czasu, nikt w ogóle sobie tym głowy nie zaprzątał, bo co kolejni ranni dochodzili. Jeszcze co warto podkreślić, że prymas udzielał posługi duszpasterskiej również żołnierzom wrogim, to znaczy walczących w szeregach niemieckich, samym Niemcom, Ukraińcom, Węgrom, i tutaj dla niego jedynym kryterium była potrzeba duchowa człowieka, a nie patrzenie, że to jest wróg. On zresztą w nikim nie widział wroga.
Pozwól, że ci przerwę, bo mówisz o tym morzu krwi, o tych dramatycznych wszystkich sytuacjach, a w tym wszystkim jest taka historia z końca powstania związana z księdzem Wyszyńskim, w którym nie walka, nie krew, nie nienawiść, tylko miłość się pojawia.
To był taki piękny epizod i to właśnie akurat spotkało tego cudownego człowieka właśnie tam w Laskach, kiedy patrzył na płonącą, bezsilnie na płonącą Warszawę i nagle zauważył, że wśród sterty takich spopielałych kart znajduje się karteczka z niedopalonym środkiem, a na tej niespalonej części był napis: będziesz miłował. I prymas to skomentował tak: nic droższego nie mogło nam nie mogła nam przynieść płonąca stolica. To najpiękniejszy apel walczącej Warszawy dla nas i dla całego świata. Apel i testament: będziesz miłował. I może tutaj powiemy, Piotrze, że o naszej akcji, naszego
tak,
Muzeum Jana Pawła II Prymasa.
Zapraszamy Państwa serdecznie.
Właśnie na godzinę 10:00 pod pomnik prymasa Stefana Wyszyńskiego przed Kościołem Sióstr Wizytek przy krakowskim przedmieściu i tam harcerze będą taką karteczkę, to znaczy ta nasza karteczka jest bardzo elegancka. To nie ta karteczka z powstania, ledwo ocalała, ale to hasło będziesz miłował jest na niej bardzo pięknie i wyraźnie wypisane i to jest po prostu testament nie tylko płonącej Warszawy, ale testament prymasa Polski.
Zapraszamy Państwa serdecznie, a kilkuset czy kilka tysięcy harcerzy w Warszawie dzisiaj w różnych miejscach pełni warty, przypomina o tym, co działo się 75 lat temu. To piękne, że młodzi ludzie pamiętają, a ja bym chciał, żebyśmy wrócili jeszcze do tego życia duchowego powstania, bo to przecież nie tylko ksiądz Wyszyński, ale to również inni duchowni, którzy też oddali życie
tak,
w trakcie
tak,
powstania.
Tak. To był niezły zastęp, to było około, trudno oszacować, bo w strukturach kapelanów AK było ich mniej, ale niektórzy dołączali, niektórzy zostali przypadkowo porwani po prostu biegiem wydarzeń, tak jak to się przydarzyło akurat dwóm kapelanom, którzy zostali wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, to znaczy księdzu Józefowi Stankowi Palotynowi i ojcu Michałowi Czartoryskiemu Dominikanowi. Po prostu przypadkowo zostali tymi powstańcami, bo na odprawie o godzinie 11 1 sierpnia było tylko 14 kapelanów. Nie, był odcięty od nich również naczelny kapelan AK, ksiądz Tadeusz Jachimowski, który w straszny sposób zginął, bo już 8 sierpnia po prostu prowadzony przez w tłumie cywilów i jeden Niemiec zauważył, SS-man zauważył, że on jest w sutannie i po prostu by wyciągnął go stamtąd, dlatego że był w sutannie, po prostu jakaś tak nienawiść do sutanny. To zresztą i go zastrzelił. Tak samo było z księdzem Stankiem, który mógł się ratować, mógł pontonem na drugi brzeg Wisły podczas powstania na Powiślu się przedostać. Został z ludźmi i w sutannie. I po prostu jego to jeszcze w bardziej bestialski sposób, bo powiesili go na stule, na tym atrybucie kapłana. Zdumiewając, ja do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, jak w jednym narodzie, tak się nagromadziła taka kondensacja bestialstwa, tak jakby nienawiści. Zresztą ksiądz Stanek tam był obrzucany z takim wyzwiskami przez jednego z Niemców. Ty klecho katolicki, ty ci kieckowi, tak jak ci w czarnych kieckach są jeszcze gorsi niż Żydzi, niż Anglicy. To po prostu nie, dlaczego tak nienawidzili? Bo księża kapelani budzili ducha w narodzie.
Budzili ducha, pozwól, że na chwilę tylko ci przerwę, proszę Państwa. Przypomnę, jak brzmiała rota przysięgi żołnierzy AK, bo to nie jest przypadek, że ona brzmiała w sposób następujący. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej przysięga być wierny Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnemu wodzowi i wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej, będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.
Tak. To było bardzo ważne dla tych ludzi. W ogóle dowództwo AK To było z inspiracji dowództwa AK, które starało się, żeby każdy oddział powstańczy miał swojego kapelana i tak się stało. I tak się stało. Były modlitewniki wydawane.
Odbywały się msze święte 15 sierpnia, niezwykle jakby ważne uroczystości.
Tak,
Maryna. Ta duchowość była.
To było pod taką świątynią, ona była zwieńczona dachem nieba, powiem tak trochę pseudopoetycko, ale no to się w warunkach polowych wszystko działo. Niejednokrotnie pod obstrzałem odbywały się chrzciny, śluby. Toczyło się normalne życie sakramentalne w tych ekstremalnie trudnych warunkach i kapelani zdali egzamin. Wszyscy. To byli ludzie wielkiej klasy, niezwykle odważni. No to, że wspomniałem, że dwóch zostało ogłoszonych błogosławionymi, a trzeci ksiądz Stefan Wyszyński czeka na już rychłą, miejmy nadzieję, właściwie mamy pewność, beatyfikację. To byli ludzie, na przykład był taki na Ochocie kapelan ksiądz Jan Salamucha, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, no genialny, tam taki czołowy przedstawiciel szkoły logiczno-matematycznej. I on też do końca został z tymi żołnierzami. Mógł zrobić wielką karierę naukową. Zresztą najpierw został aresztowany w Sonderaktion Krakau w Krakowie i z obozu koncentracyjnego wyciągnęli go naukowcy włoscy, bo go znali jako właśnie badacza cenionego. I ten człowiek poszedł po prostu, założył stułę na szyję i poszedł razem z powstańcami. Mógł też się ratować i został. Właśnie to było charakterystyczne, że oni nie uciekali, zostawali z ludźmi do końca.
To jest to świadectwo, które dawali kapelani i nie tylko kapelani w Powstaniu Warszawskim. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Grzegorz Polak, dziennikarz, pracownik MT514 Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję serdecznie. Grzegorz Polak był gościem Radia Wnet.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A Radio Wnet nadaje w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, na całym świecie na www.wnet.fm. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz, za konsoletą mój dobry znajomy od godziny 7:07 Dariusz Konkol. Razem dla Państwa walczymy tutaj, żeby wszystko szło jak najlepiej. Przypomnę, że od 10 do 12 Tomasz Wybranowski i piosenki powstańcze, od godziny 16 do 18 Magdalena Uchaniuk i Łukasz Jankowski spod cmentarza Powązkowskiego. 75 lat temu rozpoczęło się powstanie warszawskie. A teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego nagrania archiwalnego z archiwów Radia Wnet. Nagranie może nie najlepszej jakości, ale sprzed wielu lat, z czasów, kiedy Radio Wnet gościło jeszcze w Hotelu Europejskim. Miałem wtedy przyjemność i honor i zaszczyt rozmawiać z panem Januszem Bełzą, pseudonim Bernard ze zgrupowania Radosław, batalion Czata 49. Pan Janusz Bełza dwa dni temu, 30 lipca, został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Posłuchajmy fragmentu jego wspomnień powstańczych. Jest godzina 8:35, słuchają Państwo poranka Radia Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2, www.wnet.fm na całym świecie. Specjalny poranek Radia Wnet, przypominamy, 75 lat temu w Warszawie wybuchło powstanie warszawskie i dzisiaj przez cały dzień w Radiu Wnet o tym Państwu przypominamy. Specjalne audycje z moim skromnym udziałem poranek, później o godzinie 10 Tomasz Wybranowski, piosenki powstańcze do godziny 12, a od 16 do 18 Magda Uchaniuk i Łukasz Jankowski, audycja specjalna na żywo spod cmentarza Powązkowskiego, a w naszym studio kolejny gość, pan Krystian Krzyszczuk. Witam serdecznie, panie Krystianie.
Witam.
Dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia. Taka inicjatywa, która się nazywa kanały44.pl.
Tak.
proszę powiedzieć, cóż to takiego jest. Ja powiem szczerze, mam wrażenie, że mnie już pociąg dawno odjechał i jak usłyszałem coś tam o VR i tak dalej, to nie bardzo wiedziałem, co to jest, ale oczywiście sprawdziłem, no i jestem zachwycony. Skąd pomysł na... Ale od początku może. Cóż to jest za inicjatywa?
Bardzo dziękuję. Więc kanały 44, w zasadzie kanały 44.pl to jest adres naszej strony, ale kanały 44 to jest projekt stworzony w wirtualnej rzeczywistości, więc jak pan zerknął, to wirtualna rzeczywistość to jest technologia, która jest wytworzona za pomocą technologii komputerowych i ona przynosi uczestnika w świat wirtualny, który może być faktyczny, a może być zupełnie fikcyjny. I uczestnik przez specjalne gogle, zakładając te gogle, może właśnie doświadczyć tej rzeczywistości, jakby odrywając się od świata realnego. I my właśnie wykorzystując te technologie jako zespół doszliśmy do wniosku, że chcemy i upamiętnić właśnie te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w trakcie Powstania Warszawskiego, ale stricte w sieci kanalizacyjnej. I z drugiej strony chcemy jakby umożliwić i warszawiakom, i Polakom, i tak naprawdę całemu światu zobaczenie, jak te kanały wyglądały i przede wszystkim jak tam było. Czyli jakby dzięki tej wirtualnej rzeczywistości osoba, która można powiedzieć, zanurza się w ten świat, no w pełni go doświadcza. I to był nasz główny cel, bo jakby z uwagi na to, że kanały w Warszawie są siecią, która praktycznie nie jest dostępna, no to jest coś, co jest tak naprawdę wyjątkowe i jakby samo w sobie umożliwia zapoznanie się z czymś, co miało bardzo istotny udział w wydarzeniach powstania, a z drugiej strony, no tak jak wspomniałem, w zasadzie jest niemożliwe do zwiedzenia na dzień dzisiejszy, a mając na względzie to, że kanały od, no można przyjąć, że 130 lat, w momentu, kiedy zostały budowane, w zasadzie nie zmieniły się co do jakby swojej struktury, no to jest ten architektonicznie to jest to, co jest pod ulicami Warszawy, ale tego nikt nie może zobaczyć.
Czy to jest tylko spacer, czy to jest przeżycie jakiejś historii, przeżycie jakichś emocji związanych z powstaniem?
Tak, więc to nie jest tylko sam spacer. I to, co...
Spacer brzmi tak miło i przyjemnie, tak. Prawda? Mówimy o kanałach i mówimy o powstaniu.
Tak, tak, to prawda. Więc to nie jest spacer, więc to, co jeszcze nam przyświecało jakby w realizacji tego projektu z uwagi na to, że my żeśmy się starali odtworzyć miejsce, które z jednej strony było miejscem wydarzeń historycznych, no w tym momencie mających miejsce 75 lat temu, a z drugiej strony no jakby chcieliśmy zrobić wszystko, żeby oddać wierność architektoniczną, czyli pokazać te kanały, jakimi faktycznie są, czyli że to nie jest wytwór naszej wyobraźni, że jeden kanał wygląda tak, połączenia wyglądają tak i jakby to jest tak pełna dowolność. Więc mnóstwo jakby czasu i wysiłku i energii z naszej strony zostało poświęcone, żeby zweryfikować dokładnie, jakie są te kanały, jak wyglądają. My żeśmy dzięki współpracy z MPWiK mieli możliwość wejścia do tych kanałów na wizję lokalną, zobaczenia, zdobyliśmy plany tych kanałów, potworzyliśmy modele 3D, tekstury i właśnie jakby to wszystko spięte w całość pozwoliło nam odtworzyć bardzo wiernie, naprawdę bardzo wiernie te kanały i zaprosić uczestnika do wejścia w te kanały z pełną możliwością swobodnego poruszania się, co jest tak naprawdę unikalne. I w to wszystko jest wpleciona opowieść. Opowieść podziemnego kuriera, który ma za zadanie, może nie będę zdradzał do końca, jakie ma zadanie, ale generalnie ma ważne zadanie i on zaczyna swoją podróż od byłej ulicy Piusa ze skrzyżowaniem Marszałkowskiej, czyli obecnie to jest ulica Piękna i tam, tak jak mówię, poruszając się swobodnie po tych kanałach, dokonując decyzji, w którą stronę ma iść, mając też interakcję z tym, co tam jest przez nas, też zgodnie właśnie jakby ze stanem historycznym wplecionym w wydarzenia powstańcze dostępne w tych kanałach, on przez te kanały przechodzi, realizuje swoje zadania, czyli to doświadczenie, no takie popularne słowo imersja, tak? Ta imersja naprawdę jest bardzo duża, to doświadczenie jest bardzo intensywne. Te emocje, one są, jakby sam fakt przebywania w kanałach, w tym, że one są takim pomieszczeniem zamkniętym, klaustrofobicznym, ciemnym, że tak naprawdę w pewnym momencie, bo nie od razu uczestnik ma możliwość zdobycia latarki, którą sobie oświetla drogę, no to jest niesamowite.
A proszę powiedzieć, do kogo to jest skierowane? Do młodych tylko ludzi, czy do wszystkich? Jak to jest?
To jest bardzo ciekawe pytanie, więc wirtualna rzeczywistość to jest technologia, która się rozwija, która będzie stanowiła coraz większy jakby udział w rynku tych nowych technologii. Ludzie będą coraz częściej i chętniej po to sięgać. Na chwilę obecną po to sięgają młodzi ludzie. Ja mam trzech synów, Kacpra, Ksawerego, Konstantego i tak jak ich obserwuję, to oni właśnie idą w tą stronę, idą w ten świat komputerów, gier. To też są social media, gdzie ci ludzie po prostu się spotykają, obcują między sobą. I na chwilę obecną młodzi ludzie chętniej po to sięgną, więc to w pierwszej kolejności jest dla młodych ludzi, ale tak naprawdę to jest dla każdego, kto chce zobaczyć, jak te kanały wyglądały, jakie historie w tych kanałach się działy. Oczywiście to też nie jest tak, że my apetujemy grozą, jakąś przemocą i takim niepotrzebnym horrorem. To nie do końca jest ta droga, ponieważ kanały same w sobie one już budują taki klimat, który naprawdę wytwarza takie emocje, głównie związane z naszym wyobrażeniem na temat tego, co tam się dzieje, że jakby te elementy grozy w tym momencie tam zupełnie nie do końca są potrzebne. Więc my żeśmy też ze względu właśnie na chęć zaproszenia jak największej części uczestników tych młodszych zupełnie zrezygnowali z tego typu elementów czy przedmiotów, które w ten sposób mogą wpływać.
Czyli żeby taką podróż, bo nie spacer, jak powiedzieliśmy, odbyć, trzeba wejść na stronę kanale44.pl, tak? I
to już, ja odpowiem.
Jaka jest droga, proszę
tak,
właśnie.
Tak, też mówię. Kanały 44 to jest projekt, który jest stworzony w wirtualnej rzeczywistości i to jest aplikacja, czyli tą aplikację na dzień dzisiejszy trzeba będzie zainstalować sobie na komputerze. My jesteśmy na ostatnim etapie testowania i tak naprawdę lada dzień, lada tydzień będziemy już ją udostępniać dla szerszej publiczności i każda osoba, która posiada gogle do wirtualnej rzeczywistości, czy Oculusa, czy HTC Vive, czy pokrewne, które współpracują z urządzeniami, z komputerami stacjonarnymi PC, będzie mógł w te kanały wejść. Kanały44.pl to jest strona, która informuje o postępach prac.
Tam są wszystkie informacje.
Tam są wszystkie informacje i tam wszystko można znaleźć właśnie, jak będzie ta aplikacja dostępna.
I my bardzo serdecznie zachęcamy, ale ja bym chciał na koniec naszej rozmowy, panie Krystianie, zapytać pana tak osobiście. Powstanie warszawskie dla pana to ważne wydarzenie? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie taką historię o tych kanałach stworzyć? Bo rozumiem, że to nie jest tak po prostu, to będzie fajna historia, to weźmy te kanały i już.
Nie. Wie pan co, ja jestem rodowitym warszawiakiem i gdzieś tak głęboko w sercu po prostu bardzo mi zależało na tym, żeby te wydarzenia historyczne, te walki powstańcze jakoś pamiętnić. Szczególnie, że jakby tak te same kanały w sobie jako miejsce, ono nie jest dostępne i po dzień dzisiejszy bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o Warszawę pełnią, bo one są funkcjonujące w pełni. Dzięki nim Warszawa tak naprawdę funkcjonuje i to był taki cel, który mi po prostu przyświecał. Dać takie świadectwo tym wydarzeniom, pokazać je w zupełnie inny sposób, przenieść je właśnie do tej rzeczywistości, która może być jakby dostępna dla wszystkich, nie tylko dla ludzi, którzy przyjadą tutaj na miejsce, ale dla każdego na każdym krańcu świata. I co więcej, w ramach jakby tego projektu my mamy możliwość umieszczania kolejnych elementów, kolejnych historii, kolejnych wydarzeń, rozbudowywania tego, więc to jest projekt, który ja traktuję jako bardzo rozwojowy, który będzie stanowił świadectwo o tym, co się działo, będzie tym elementem mówiącym, że my musimy walczyć, że ta walka jest bardzo istotna, a akurat to miejsce no bardzo emocjonujące, jeżeli chodzi o samo przebywanie w nim, odgrało naprawdę istotną rolę w trakcie walk powstańczych, więc to jest to.
Uśmiech na twarzy pana Krystiana. Oczywistość, że trzeba pamiętać o powstaniu, że musimy upamiętniać to każdy z nas tak, jak potrafi. Najlepiej kanały44.pl. Proszę wejść na tą stronę, proszę zapoznać się z informacjami i proszę wejść w tą wirtualną podróż kuriera, który rusza gdzieś tam z ulicy Pięknej w Warszawie. Naprawdę warto. Moim i państwa gościem był pan Krystian Krzyszczuk. Bardzo serdecznie panu dziękuję
bardzo
za wizytę
dziękuję.
W studio. Jest godzina 8:47, specjalny poranek Radia Wnet. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. 75 lat temu rozpoczęło się w Warszawie powstanie warszawskie. 1795 dzień od 1 września, kiedy bomby spadły po raz pierwszy na Warszawę i 1 sierpnia warszawiacy powiedzieli dosyć o powstaniu. Różne piosenki powstawały w trakcie powstania, chociażby taka jak Hej chłopcy bagnet na broń, która powstała w 43 roku. Dlaczego o niej mówię? Bo 1 sierpnia Danuta Krachelska zginęła ranna od odłamka, kiedy pomagała powstańcom, ale o powstaniu śpiewali też inni, nie tylko Polacy, i teraz grupa Sabaton w piosence właśnie Powstanie 44.